a my mamy połączenie telefoniczne z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zalewskim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Czy ksiądz obserwuje to, co dzieje się z cerkwią prawosławną na Ukrainie? Ustanowiono autokefalię. Jakie będą tego konsekwencje?
Tak, to jest bardzo ciekawe i ważne zjawisko. Musimy najpierw cofnąć się trochę do historii, że po klęsce polskiej, po powstaniu Chmielnickiego, który to Chmielnicki przeniósł swoją sympatię z Polski do Rosji, oddał Rosji Zaporoże i Sicz Kozacką, również został zawłaszczony przez Rosjan Kijów. I od strony duchowej również cerkiew kijowska, metropolia kijowska znalazła się pod wpływami Moskwy. I to trwało 300 lat. Natomiast obecna sytuacja na Ukrainie jest to próba złączenia bardzo podzielonej, skłóconej cerkwi prawosławnej w jedną całość. Z jednej strony jest to zjawisko bardzo pozytywne, ale z drugiej, no niestety politycy ukraińscy próbują z tego zrobić sprawę właśnie polityczną. Szczególnie to dotyczy osoby obecnego prezydenta Petro Poroszenki, no, który chce ukazać się światu jako jedyny prawdziwy prawosławny, który ingeruje w sprawy cerkwi. Tak czy siak jest to duży konflikt. No i ja bardzo kibicuję prawosławnym na Ukrainie, żeby jednak znaleźli drogę, która pozwoli im całą cerkiew zjednoczyć. A w tej chwili są trzy cerkwie, które do tej pory bardzo się zwalczały i do tego jeszcze dochodzą grekokatolicy, którzy uznają zwierzchność Watykanu.
I jaka jest relacja teraz grekokatolików do tej autokefalicznej cerkwi ukraińskiej?
No, z jednej strony są bardzo pozytywne wypowiedzi zwierzchnika cerkwi grecko-katolickiej. Tutaj zaznaczę, że to jest jeden z nielicznych obrządków katolickich, wschodnich, który nie ma swojego patriarchy. To znaczy są o wiele mniejsze obrządki, ale mają patriarchę, czyli w tej hierarchii kościelnej osobę bardzo ważną. Więc tutaj jest zależność bezpośrednia od Rzymu. Ale no, przepraszam, że to powiem, ale prawosławni z grekokatolikami od wieków żyją no, w konflikcie, więc to zjednoczenie prawosławnych jest oczywiście bez udziału grekokatolików, no, którzy nadal stworzą dużą, bardzo prężną strukturę, ale jednak są oddzieleni od tego zjednoczenia.
Ale decyzja Konstantynopola ma też duży wpływ na politykę w naszych...
Tak, oczywiście. To znaczy właśnie to jest to, że ja z jednej strony, jak mówię, kibicuję, bo uważam, że od strony duchowej jest to bardzo dobry krok. Ale wtrącają się politycy. No i tu znowu mówi się o rozdziale kościoła od państwa czy polityki. Nieraz zarzuca się duchownym, że się wtrącają do polityki, a tu jest zjawisko dokładnie odwrotnie. No to politycy próbują, i to bardzo mocno, tak wspomniany Poroszenko, zrobić z tego własny sukces. I co jest ciekawe, to trzeba powiedzieć. Konstantynopol zgodził się na autokefalię, czyli niezależność, ale polska cerkiew prawosławna jest temu przeciwna. No i to już jest dla mnie duże zaskoczenie.
My mamy swoje problemy. Wprawdzie zbliżają się święta, a w Porankach Wnet nie pytaliśmy o sprawę księdza Henryka Jankowskiego, a teraz to przełamiemy i zapytam, co ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski sądzi o tym, czy czyta, czy myśli o tym.
To znaczy, ja księdza Jankowskiego znałem, oczywiście, bo wszyscy księża związani z Solidarnością no, utrzymywali kontakty. Natomiast to, co się dzieje, no, dla mnie to jest duża hipokryzja i to muszę powiedzieć wprost, bo ja nie usprawiedliwiam zachowań księdza Jankowskiego. Mnie też raziło wiele rzeczy zawsze, zwłaszcza jego taka, no, nadmierne eksponowanie własnej osoby, przywiązanie do spraw materialnych. Natomiast 8 lat po śmierci wyciąganie teraz i mówienie, że wszyscy wiedzieli i że wszyscy jakby zdawali sobie z tego sprawę, no jest to moim zdaniem właśnie hipokryzja. No szczególnie widać to po prezydencie Gdańska, panu Pawle Adamowiczu, który przecież był ministrantem u księdza Jankowskiego. Jego dom zresztą dolega wręcz do plebanii świętej Brygidy. Jak była sprawa pomnika 6 lat temu księdza Jankowskiego, to on z własnej kieszeni dał pieniądze na budowę. Jako urzędnik wydał zgodę na postawienie pomnika i nazwy skweru księdza Jankowskiego, a teraz mówi, że on dopiero zrozumiał i się wycofuje i trzeba pomnik usunąć. No to moim zdaniem, no to co to świadczy o prezydencie miasta, który był 5 kadencji, 5 kadencję ma, że on teraz dopiero po przeczytaniu artykułu wyborczej dostał oświecenia. Więc to jest, no właśnie, rzecz bardzo bolesna. Natomiast co powinien Kościół zrobić? To padły oskarżenia bardzo poważne. Chociaż jest to osoba zmarła, powinno być wszczęte jednak ze strony kościelnej dochodzenie. Stwierdzić trzeba wyraźnie, czy zarzuty są prawdziwe, czy nie. A jeżeli właśnie są nieprawdziwe, no to trzeba bronić dobrego imienia księdza Jankowskiego. Natomiast w Gazecie Wyborczej, no ja jej nie czytam od wielu lat, ale czytałem streszczenia na portalach internetowych, no padł zarzut, że jakoby ksiądz Jankowski przyczynił się do samobójstwa młodej dziewczyny, która zaszła w ciążę. No to można sprawdzić, bo nawet w czasach PRL-u, kiedy powiedzmy ktoś bardzo młody popełniał samobójstwo, jednak była prokuratura, były akta, można wskazać tą osobę z imienia, nazwiska, nawet dokonać ekshumacji, stwierdzić, to jest prawda, no to wymaga tu jednak działania również ze strony prokuratury. Właśnie dlatego, po to, żeby jasno powiedzieć, czy to było tak, czy nie. Pozostawienie tej sprawy niewyjaśnionej, moim zdaniem, no, powoduje jeszcze większe straty dla Kościoła.
Jest godzina 8:01, więc mogę zadać tylko jeszcze jedno pytanie, niech ono brzmi tak. Jak ksiądz przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia?
Jestem prezesem Fundacji imienia świętego brata Alberta, która ma 35 placówek dla osób niepełnosprawnych po całej Polsce. Dla mnie to jest czas niesłychanie pracowity, bo praktycznie codziennie w innym mieście uczestniczę w opłatkach i wigiliach. Dla mnie święta Bożego Narodzenia to są przede wszystkim święta, kiedy oprócz tych podstawowych wartości chrześcijańskich dotyczących miłości Pana Boga, miłość, nadzieja, wiara, powinny te wartości się przekładać na miłość do drugiego człowieka, a więc zauważenie, że wśród nas, zwłaszcza teraz, na początku XXI wieku, jest bardzo dużo ludzi samotnych, którzy spędzają te święta sami, bo dzieci czy wnuki są za granicą, czy życie im się nie ułożyło. I uczestnicząc w tych wigiliach, chciałem też tu zaapelować do wszystkich, żeby właśnie w tym czasie i przed świętami, i w czasie świąt zauważyli osoby samotne i ten piękny zwyczaj pustego talerza przy stole wigilijnym, żeby on został zrealizowany, że właśnie zaprosimy kogoś samotnego do siebie, do domu. A wszystkim życzę błogosławionych świąt narodzin Chrystusa, oby ta wielka nadzieja, która narodziła się w Betlejem, była również obecna w naszych sercach, w naszych rodzinach i w całej naszej ojczyźnie.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8.03. www.wnet.fm.
Czas na przegląd prasy.
A w naszym studiu w restauracji Chimera przy ulicy Świętej Anny Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu. Powinno zacząć się od prasy krakowskiej, zaraz do niej przejdziemy, ale najpierw od ogólnopolskiej. Przyspieszone wybory uratują PiS. Taki zaskakujący tytuł felietonu Jacka Nizinkiewicza w Rzeczpospolitej. Mozolnie jednocząca się opozycja może w styczniu zostać zaskoczona przez Jarosława Kaczyńskiego. Komentator Rzeczpospolitej twierdzi ni mniej, ni więcej, tylko że prezes PiS rozważa przyspieszone wybory, żeby wykorzystać fakt, że sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości wciąż są bardzo dobre i żeby nie dać czasu opozycji na to zjednoczenie się. Cóż, zobaczymy, co będzie głównym tematem kampanii wyborczej. To mamy też na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Prąd razi samorządy. Za elektryczność od nowego roku trzeba będzie zapłacić więcej, ale podwyżki są zróżnicowane. Pewna odpowiedź na to, czy to jest naprawdę odpowiedź, mamy tutaj w Gazecie Polskiej Codziennie. Pani minister, zresztą z Krakowa, Jadwiga Emilewicz, zapowiedziała, że w nowy rok wejdziemy ze starymi taryfami cen energii. Rząd ma wiele instrumentów, by odsuwać potencjalny wzrost cen, zapewniła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Z danych Eurostatu wynika, że średnia cena prądu w Polsce jest niższa od średniej w UE i ponad dwukrotnie mniejsza niż w Danii, pisze pan Jan Kamieniecki. No tak, proszę pana, ale zarobki też są nieco niższe niż w Danii. I teraz już przechodzimy do prasy krakowskiej. Tygodnik powszechny przede mną. No więc nadal polityka. Władzę dopadła zadyszka, pisze Andrzej Stankiewicz. Nawet jak na mocno teatralny charakter polskiej polityki, ostatnie dni były spektaklem wyjątkowym. I tutaj autor pisze o pęknięciu w Prawie i Sprawiedliwości między obozem Mateusza Morawieckiego a Zbigniewa Ziobry. To pęknięcie między dwoma obozami w PiS jest coraz wyraźniejsze. Ziobro ewidentnie gra na twardą linię rządu, ale wyniki badań elektoratu także dla niego nie są dobre. Po pierwsze, twardego elektoratu zabraknie, by wygrać wybory i PiS musi jak zwykle łagodzić politykę, by uciłać parę punktów w centrum. A powtórę, nawet ów twardy elektorat ma wątpliwości. No bo 3 lata śledztw przeciwko politykom Platformy i nikt nie siedzi. Po roku rządów Morawieckiego znaczonych permanentnym konfliktem z Ziobrą, PiS znalazło się w punkcie zwrotnym i nie bardzo wie, dokąd pójść. Do tego tygodnika zajrzymy w drugim przeglądzie, a tutaj przede mną dwie gazety wydawane w Krakowie. Dwie gazety, ale wydawca ten sam, ponieważ zarówno Gazeta Krakowska, jak i Dziennik Polski są wydawane przez Polska Presse. Cóż tutaj mamy? Dziennik Polski. Roszady w urzędzie, czyli nowe posady dla ludzi prezydenta. Prezydent Jacek Majchrowski wprowadza zmiany w funkcjonowaniu magistratu, jednocześnie zwiększa liczbę urzędników. Pokażcie Państwo prezydenta w Polsce, który zmniejsza liczbę urzędników. A taki tutaj artykuł. Narodowe Centrum Kultury ma w Krakowie nową siedzibę. Zbudowała ją spółka menadżera Roberta Lewandowskiego. Narodowe Centrum Nauki, nie kultury, tylko nauki, przepraszam, to jest instytucja, która ma przyznawać granty na działalność naukową. Przyznaje właściwie na działalność naukową. Ktoś mógłby pomyśleć, że może najpierw należałoby zwiększyć pieniądze na te granty, a potem budować siedzibę dla, czy też wynajmować jakąś bardzo drogą siedzibę dla instytucji rozdzielającej tej granty, ale widocznie w Polsce wszystko musi być na odwrót. Ciekawe, że wybudowała spółka, której prezesem jest Cezar Kucharski, były menadżer Roberta Lewandowskiego. No, przy okazji, o czym tutaj nie widać, chyba w tym artykule akurat nie napisano, pan Cezar Kucharski był też posłem Platformy Obywatelskiej. Teraz sięgam do Gazety Krakowskiej. Duża zagraniczna firma ma przejąć dziś klub Wisła Kraków, która tego nie chcą ujawnić działacze. Wiele wskazuje na to, że piłkarze Wisły Kraków wkrótce doczekają się na swoje pieniądze, które wypłaci im nowy właściciel Wisła Kraków na ostatniej prostej do zmiany właściciela. Spójrzmy może trochę, co się dzieje na świecie. Do tej prasy krakowskiej jeszcze wrócimy w następnej części przeglądu. Otóż na świecie dużo pisze się o tym, że jest 40. rocznica początku chińskich reform w 1978 roku. W grudniu doszło do takiego bardzo znanego plenum Komunistycznej Partii Chin. Tam Deng Xiaoping przeforsował ideę, że odtąd chińscy komuniści nie walczą już w ramach walki klas, tylko walczą o bogactwo i wzrost gospodarczy. To był początek tego procesu. Wielu ludzi twierdzi, że ten proces to pewna ciągłość rządów i ciągłość sposobu rządzenia przez chińskich komunistów powoli ulega zakończeniu. Prezydent Xi Jinping miał przemówienie z okazji tej 40. rocznicy. Z jednej strony powiedział, że Chiny zupełnie nie dążą do żadnej dominacji nad światem. Z drugiej strony powiedział, że Chiny nie dadzą sobie nikomu narzucić, w jaki sposób te ich reformy mają przebiegać.
Antoni Opaliński z przeglądem prasy wróci po godzinie 9, czy o godzinie 9, a teraz mamy połączenie telefoniczne z Antonim Wrońskim. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Który jest na giełdzie towarowej. My mamy Jarmark Wnet. Już państwa zapraszam na świąteczny Jarmark Wnet w najbliższą sobotę od godziny 8 do pierwszej gwiazdki przy ulicy Emilii Plater 29/31, ale teraz przy okazji dowiemy się, jakie są ceny na giełdzie towarowej w Krakowie.
Tak, ceny są w tym roku bardzo, bardzo zróżnicowane i skrajne. Jeśli ktoś jest fanem owoców, to ma szczęście, zwłaszcza suszonych. Jabłka, gruszki, śliwki w związku z urodzajem w tym roku bardzo potaniały. Można je kupić około 5 do 7 zł za kilogram. Z drugiej strony mak, bardzo, bardzo drogi, dwukrotnie droższy niż w zeszłym roku. Wszystkie tak samo warzywa podrożały, typu kapusta, cebula, więc fani grochu z kapustą niestety muszą zapłacić za nią 2-3 razy więcej niż rok temu.
A fani barszczu i buraków?
Buraki w miarę w normie, czyli koło 7 zł za 10-kilogramowy worek. Czyli tutaj cena akurat w miarę przyzwoita, nie niska, nie wysoka.
Czy na giełdę towarową w Krakowie przyjeżdżają rolnicy z całego województwa małopolskiego?
Tak, tak, z całego województwa, czasem także spoza województwa, zwłaszcza z jabłkami, spod Warszawy, więc no wiadomo, głównie okolice, ale są ludzie z całej Polski.
To miejsce, w którym pan teraz jest, to jest największa giełda taka warzywno-owocowa w Krakowie?
Tak, tak. To jest kompleks handlowy Rybitwy i to jest największy w Krakowie.
I dużo klientów?
No, w zimie zawsze ten ruch się trochę zmniejsza. W lecie wiadomo, więcej znacznie jest rolników, ale no, ruch zawsze jest. Korki wieczne.
A warzywa są dobre, świeże, bezpośrednio produkowane przez, skoro rolnicy przyjeżdżają, to bezpośrednio przez nich produkowane.
Tak, tak. Zwłaszcza w lecie to jest, można tutaj znaleźć naprawdę dobre, zdrowe, ciekawe warzywa. No w zimie niestety wszystko jest raczej importowane i tutaj no nie jest to bezpośrednio od polskich rolników, ale no zawsze jest to świeższe niż w dużych marketach.
Czy jest pan gotów, by podjąć się takiej dziennikarskiej próby i z telefonem podejść do jednego z rolników i zadać mu proste pytanie, co sądzi o rządach dobrej zmiany?
Już chwileczkę, musiałbym przejść kawałeczek w drugą część placu, bo w tej chwili jestem przy hurtowniach.
To może hurtownikowi, może być to pierwsza osoba spotkana. Nie musi być to rolnik, który ma koszulkę z napisem rolnik. Może to być też rolnik, ale może być to pierwsza spotkana osoba. Zobaczymy, jak ta sonda będzie przebiegać. W roli reportera Antoni Wroński, który przemieszcza się. Proszę opowiedzieć, którędy pan idzie, do kogo pan podchodzi?
Ach, to w takim razie może podejdę do handlarza bananów. Tutaj już się do niego zbliżam.
Trzeba powiedzieć hasło. Radio Dwóch Stolic, Poranek Wnet, Radio Wnet i zadać pytanie i podać telefon. Zobaczymy, czy to się uda. Jest sytuacja...
Już jestem tutaj na miejscu. Akurat sytuacja kryzysowa, bo jest rozlana herbata, ale...
Kryzys krakowski, rozlana herbata. Tak zaczęła się jedna z wojen od herbaty, może nie rozlanej, ale zatopionej. I co?
Dobrze. Kryzys już jest prawie zażegnany i będę mógł zadawać pytanie. Dobry, ja mam nietypową sprawę, dzwonię, jestem na linii z Radiem Wnet. I chciałem się zapytać, jakie było jeszcze pytanie?
Jak ocenia rząd Mateusza Morawieckiego, sprzedawca?
Jak ocenia pan rząd Mateusza Morawieckiego jako handler bananów, najlepszy na Rybitwach?
Niego nie zależy ten handler, że nam z świętami nie idzie, ale ogólnie dobrze.
Czyli przed świętami nie idzie, ale ogólnie dobrze.
I to jest wynik tej spontanicznej sondy. Antoni Wroński w roli reportera Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Sprawdził się pan w roli takiego reportera. Już na zegarze godzina 8:14.
Reklama.
Wywiad Wnet. Poranek Wnet z Krakowa, jest godzina 8:17. Gościem Poranka Wnet, wprawdzie przez telefon, ale jest polityk krakowski, profesor Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam pana redaktora. To paradoks, pan w Krakowie, a ja w Warszawie. Miłe, że Radio Wnet przyjechało do Krakowa.
Radio Dwóch Stolic to nasz obowiązek, żeby stworzyć tutaj redakcję w Krakowie i żeby w Krakowie być. Mam Rzeczpospolitą otwartą na drugiej stronie, a tam artykuł czy komentarz Jacka Nizienkiewicza: przyspieszone wybory uratują PiS. Taki jest tytuł tego komentarza. Czy o przyspieszonych wyborach parlamentarnych mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości?
Panie redaktorze, jak się nie ma o czym napisać i na czym zarobić wierszówki, no to się wymyśla różne takie fantastyczne trochę pomysły, żeby ten tekst na czas napisać, żeby on mógł się okazać. No oczywiście, że nie ma mowy o przyspieszonych wyborach. Ta pogłoska krąży od pewnego czasu, a jej można powiedzieć, takim wzmocnieniem stało się przełożenie głosowania nad budżetem z ostatnich dni posiedzenia Sejmu w tym roku na połowę stycznia. No ale kalendarz jest tak, ten kalendarz uchwalania budżetu jest tak skonstruowany, że spokojnie zdążymy przed ustawowym terminem, kiedy budżet powinien zostać przyjęty. Więc nie ma żadnego powodu do niepokoju, do obaw. Prawo i Sprawiedliwość spokojnie będzie przygotowywać się do wyborów w terminie, a to będą dwa terminy, jeden majowy wyborów europejskich i drugi jesienny. Jeszcze nie wiadomo, bo data przecież jeszcze nie jest znana, październik, prawdopodobnie wyborów parlamentarnych.
Czyli kalendarz jest znany. Najpierw wybory do Europarlamentu, potem wybory do Parlamentu Polskiego, ale oczywiście z jedną rzeczą pan profesor na pewno się zgadza, że te wybory będą fundamentalne, bardzo ważne, tak ważne jak wybory w czasach przełomów.
Panie redaktorze, to będą bardzo ważne wybory i to trzeba powiedzieć, że tym razem będą niezwykle ważne też wybory europejskie. Jest taka tradycja patrzenia na te wybory z pewnym lekceważeniem. One mają zawsze, mówię o europejskich wyborach, one mają zawsze bardzo niską frekwencję. W niektórych państwach europejskich ta frekwencja spada poniżej 10% nawet. No ale u nas była gdzieś w granicach, prawda, 20 paru. Dlatego, że zainteresowanie tymi wyborami było skromne, bo niewiele od nich zależało. Instytucje Unii Europejskiej działały, można powiedzieć, swoim rytmem, a wybory nie miały na to jakiegoś nadzwyczajnego wpływu, bo były przewidywalne. Tym razem dojdzie prawdopodobnie do poważnej zmiany poprzez fakt, że do Europy, do Europarlamentu dostaną się przedstawiciele partii, no można powiedzieć, eurosceptycznych albo domagających się przebudowy Unii Europejskiej. Więc wiele się może wydarzyć i w całej Europie politycy znacznie solidniej niż w poprzednich kadencjach przygotowują się do tych wyborów. A o znaczeniu wyborów parlamentarnych tych jesienią oczywiście, to nie ma nawet co mówić, bo to jest oczywiste. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie wygra tych wyborów, to będziemy mieli do czynienia z takim odwrotem wszystkich zmian, które udało się przeprowadzić, i to będzie bardzo bolesne dla Polaków, dla Polski. Stąd trzeba będzie rzeczywiście wielkiego wysiłku, żeby te wybory wygrać, ale też wygrać w sposób znaczący.
Czy ostatnia konwencja Prawa i Sprawiedliwości coś istotnego wniosła do polskiej polityki?
Panie redaktorze, no, od czasu do czasu partie jakby przypominają o sobie publiczności politycznej. Mieliśmy dwa wydarzenia w zeszłym tygodniu jakoś poruszające tą opinię, mianowicie wotum zaufania, o które poprosił premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki, a potem wcześniej już zgłoszone przez opozycję wotum nieufności dla jego rządu. No dużo się działo, toczyła się debata w parlamencie. Ja część tej debaty prowadziłem jako wicemarszałek Sejmu i muszę przyznać, że ona była bardzo, jakby to powiedzieć, pasująca do, czy nie odbiegająca od norm życia politycznego w ostatnich miesiącach czy dwóch latach. Mianowicie opozycja atakowała rząd, nie mając właściwie żadnej konkretnej ani konkretnego zarzutu, ani też konkretnej propozycji. To był taki jazgot, prawda, krzyk pod tytułem kłamiecie i kradniecie, niczym nie dokumentowany. Ale robiło to pewne wrażenie, no jeżeli ktoś słucha, prawda, pewnie są i tacy, którzy słuchają tych transmisji telewizyjnych, i słucha przez parę godzin polityków, którzy wydają się być inteligentni, poważni, prawda, a bredzą i słucha się tego przez parę godzin, to zostaje taki niepokój, a może rzeczywiście coś jest na rzeczy. No chcieliśmy ten sezon, czy tą część sezonu politycznego do świąt, prawda, od jesieni do świąt, zamknąć no, takim sygnałem, że jednak wszystko jest w porządku, że panujemy nad sytuacją, że kontrolujemy sytuację, że państwo jest w dobrym stanie, a nawet bardzo dobrym, i że to, co nas czeka w przyszłym roku, to są raczej takie elementy, które będą pozytywnie działać jako leitmotyw tej naszej pracy w przyszłym roku jest idea, aby bardzo stanowczo przyspieszyć dążenie do tego, żeby Polacy dorównali stanem zamożności krajom zachodniej Europy. Może nie od razu Francji czy Niemcom, ale z pewnością takim są jak Włochy czy Hiszpania.
To są kraje, które są na skraju bankructwa. Włochy, Hiszpania, niepokoje we Francji. Zgoda. To nie wiem, czy można chcieć dorównać Francuzom, bo...
Tak, ale tu nie chodzi o stan państwa, chodzi o stan zamożności społeczeństwa. No, chodzi o to, żeby Polacy zarabiali tyle, czy porównywalnie, prawda, do zarobków na Zachodzie i żeby poziom ich życia właśnie zbliżył się do tych państw, które no, od dawna uważaliśmy za jakoś wzorcowe czy godne naśladowania.
Wprawdzie,
nie chodzi o stan państwa,
ale Francuzi wprawdzie zarabiają więcej, ale też więcej wydają, więc ten sam problem mają co i Polacy czasami, że nie starcza na wszystkie rachunki. Stąd ten wielki protest żółtych kamizelek. Powiedział pan marszałek o tym, że sezon polityczny został zakończony, a otwarcie sezonu, bo między tymi sezonami jest jeden taki moment, w którym nie wiadomo, co się zdarzy. Podwyżki cen energii będą, czy ich nie będzie?
No nie, tu mamy deklarację bardzo jasną premiera, że ich nie będzie. Jest pewne napięcie, można powiedzieć, między ministrem energii a premierem, ponieważ musimy wdrożyć unijne przepisy dotyczące energii. To na oko wymagałoby podwyżki, no ale premier domaga się, żeby zrobić to tak, żeby w żaden sposób nie obciążyło budżetów domowych i raczej jestem przekonany, że mu się to uda.
Tylko nie obciąży, to znaczy tej podwyżki nie będzie, czy będą rekompensaty? Jak
nie,
to...
nie, no ten pomysł rekompensat jest moim zdaniem nie najszczęśliwszy, ponieważ no wiadomo, skoro są rekompensaty i jest podwyżka, no to powinno się to tak zbilansować, że podwyżka jednak będzie większa niż te rekompensaty. Inaczej nie byłoby potrzeby robić podwyżki. Więc rząd myśli teraz, pracuje nad tym, jak uniknąć tej sytuacji.
Czyli jeszcze to nie jest wypracowane, jeszcze nie wiadomo.
To nie jest jeszcze gotowe. Wydaje mi się, że w tej chwili właśnie nad tym intensywnie pracują.
Czy powiedział pan marszałek o pewnych napięciach między ministrem energii a premierem?
No tak,
czy...
bo minister uważa, że musimy to zrobić, skoro Unia tego od nas wymaga, a my mówimy, to znaczy kierownictwo polityczne mówi, że nie można zrobić podwyżki, nie chcemy zrobić podwyżki, nie zrobimy podwyżki w roku wyborczym. Myślę, rozstrzygające.
Czy to napięcie może się skończyć, tak napisała Rzeczpospolita, znowu cytuję Rzeczpospolitą, dymisją ministra energii?
Niekoniecznie. No, pytanie, prawda, na ile jest sobie w stanie poradzić z tym zadaniem, które postawił mu premier.
Jest pewne... Zmieniliśmy. Prezydent wczoraj podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, a z Brukseli dobiegają sygnały, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właściwie nie zmienił swojego stanowiska i Komisja Europejska nie zmieniła swojego stanowiska. Jak pan marszałek to tłumaczy?
Panie redaktorze, to tu przecież nie chodzi o zmiany, które my przeprowadzamy i nie chodzi o kwestie dotyczące jakichś szczegółów paru emerytów, którzy uparcie nie chcą rozstać się swoimi posadami. Tu chodzi o to, że w Europie władza Prawa i Sprawiedliwości, może nie w Europie, może w tych elitach, które w tej chwili odgrywają istotną rolę w Unii Europejskiej, władza jest źle postrzegana i rozmaite środowiska polityczne będą szukać pretekstu, żeby wesprzeć antyrządową opozycję, żeby doprowadzić do zmian w Polsce i żeby to widmo, prawda, państw, które pozwalają sobie mieć własne zdanie, jak Polska, Węgry, teraz także Włochy, Rumunia częściowo, no to żeby to widmo oddalić, a szczególnie oddalić jeszcze przed wyborami. Więc no, jest jasne, że ustępstwa tu nie są, jakby nie rozwiążą tej sytuacji. Natomiast są konieczne, żeby jednak wytrącać argumenty i broń z rąk przeciwników Europy, ojczyzn Europy demokratycznej, Europy wolności, żeby ta narracja, która dąży do takiego zgleszaktowania, ujednolicenia Europy pod dyktando liberalnej lewicy, no nie przyniosło efektów.
Rząd uratował ruch. Ruch był na skraju, czyli największy kolporter w Polsce był na skraju bankructwa. Tej upadłości nie będzie. Pomocną dłoń wyciągnąć mają Orlen i Poczta Polska. Takie rzeczy też się dzieją. A Jeszcze dwa pytania, panie marszałku. Pierwszy dotyczy pani profesor Krystyny Pawłowicz, która ogłosiła, że odchodzi z polityki. Czy to jest gest polityczny, czy to jest taka indywidualna decyzja pani profesor?
Prawdę mówiąc, nie bardzo potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie rozmawiałem z panią profesor, z panią poseł. Byliśmy wczoraj na pogrzebie naszej koleżanki Joli Szczypińskiej w Słupsku. No i takim mieliśmy taki dzień jakby przerwy w polityce, więc dopiero pewnie po rozmowie z panią profesor będę mógł powiedzieć, co miała na myśli, mówiąc czy pisząc, że kończy swoją aktywność polityczną.
A czy ma pan czas na to teraz, żeby przygotować się do świąt Bożego Narodzenia?
Panie redaktorze, to jeszcze trochę przed nami, tu z pewnością do czwartku czy piątku będzie dość pracy w Warszawie, no ale potem rzeczywiście wybieram się do Krakowa. I wreszcie uda się spędzić parę dni w Krakowie.
Czyli może jeszcze będą potrzebne jakieś decyzje polskiego parlamentu?
Nie. Sejm już się nie zbierze, ale życie polityczne się toczy. Jakby niezależnie, nie tylko w związku z posiedzeniami Sejmu, więc niezbędna jest obecność w Warszawie.
Będziemy w Warszawie, będziemy obserwować to, co się toczy. Czy pan marszałek wie, jakie są wyniki COP24, jakie są konkluzje tego wielkiego zgromadzenia w Katowicach?
No to jest, panie redaktorze, pan jest w Krakowie w tej chwili, więc w Krakowie i czy w Małopolsce ten problem jest, problem, o którym się mówiło w Katowicach, jest jakby szczególnie wrażliwy, ten temat. W Katowicach udało się pewne elementy poprzedniego porozumienia doprecyzować. Tylko, panie redaktorze, to jest tak, że z jednej strony topią się lody Arktyki, czy mamy do czynienia z zmianami temperatury czy klimatu w Puszczy Brazylijskiej, prawda? A z drugiej strony dusimy się w Krakowie, czy w Oświęcimiu, czy w Nowym Sączu smogiem. I nas, zwykłych mieszkańców tego regionu, bardziej interesuje, co można zrobić, żeby nie było tak, jak jest, a mniej to, czy trochę lodu się więcej stopi, bo jakby nie widać bezpośredniej zależności tych dwóch zjawisk. Więc z jednej strony świat, prawda, naradza się nad tym, jak wyeliminować emisję szkodliwą dla klimatu w sytuacji, gdy tej emisji nie zamierzają ograniczyć najwięksi producenci. A więc no to tak, jakbyśmy chcieli poprawić jakość powietrza w Krakowie, dokonując jakichś gruntownych zmian, powiedzmy na Zwierzyńcu, czy w Prokocimiu, czyli w jednej cząstce Krakowa. No to oczywiście nie przyniesie żadnego efektu. To musi być przeprowadzone na skalę całego miasta. Więc tak też te rozmaite spotkania, jak ostatnie w Katowicach, myślą nad tym, jak to zrobić w skali całego świata, całego globu.
I będą tak dalej myśleć.
Tu jakichś bardzo, bardzo radykalnych osiągnięć nie ma, no ale krok po kroku być może uda się zmierzać w właściwą stronę. Natomiast w Krakowie, kiedy się mówi o zmianach klimatycznych, no to wystarczy otworzyć okno, żeby się zirytować i żeby rozumieć, jaki to poważny problem.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet i była to rozmowa telefoniczna. Pozdrowienia z Krakowa.
Bardzo.
Jest godzina 8:36.